Wierzę, że Pan będzie błogosławił kolejny tydzień, który jest przed nami. Bo życie z Bogiem to nie tylko przyjście na niedzielne nabożeństwo, ale życie z Bogiem to relacja z Nim każdego dnia, w każdym miejscu i o każdej porze. Nawet we śnie Pan chce przychodzić do nas, aby nam usługiwać. Jak pięknie, jak cudownie jest być Bożym dzieckiem. Dlatego wierzę i modlę się, aby Pan błogosławił ten tydzień, który jest przed nami. Dziś chciałbym powiedzieć do was w kilku zdaniach coś, co bardzo przeżywam. I będę wylewał moje serce przed wami. Będę wam usługiwał i wierzę, że będę inspirował was, będę zachęcał was tym słowem. Gdy tak podróżowałem sobie po Polsce, a trochę pojeździłem pociągiem w ubiegły tygodniu do Warszawy, z Warszawy do Poznania, z Poznania do Szczecina, później ze Szczecina do Katowic. Gdy tak jadąc pociągiem przez szybę obserwowałem nasz kraj, dziękowałem Bogu za to, że Bóg kocha Polskę. Że nasz kraj jest piękny. Że w tym kraju potrzeba ludzi pełnych wiary, którzy poniosą to piękne przesłanie o życiu z Jezusem, o osobistych relacjach z Bogiem. I kiedy tak rozmyślałem o tym, Pan cały czas wkładał do mojego serca przesłanie, które nazywałem "Trzeba zdobyć tę górę". I choć nie podróżowałem w obszarze gór czy pagórków, to przesłanie gdzieś mocno było w moim sercu. Trzeba zdobyć tę górę. Trzeba zdobyć to miejsce, które Bóg nam wskazuje. Zazwyczaj mówimy, że góry powinniśmy usuwać. Jezus nauczał, by powiedzieć do góry, która staje nam na drodze, rzuć się w morze. Znamy to przesłanie, tak? Miał na myśli góry problemów, chorób, życiowych, rodzinnych dramatów, osobistych zmagań, wyzwań, które stoją naprzeciwko nas tak naprawdę każdego dnia naszego życia. I Pan Jezus nauczał, abyśmy mieli tą umiejętność, tą wiarę, by stanąć naprzeciwko takich gór i w Jego autorytecie ogłaszać zwycięstwo Jezusa nad nimi. Ale te góry, o których ja chcę dziś powiedzieć, są górami, które powinniśmy zdobyć. Jeśli pragniemy tego, co dobre, jeśli pragniemy tego, co najlepsze dla nas, to nigdy tego nie przeżyjemy, jeśli nie udamy się w tą duchową podróż i nie wejdziemy na tą górę, aby wziąć błogosławieństwa, które dla nas tam Bóg przygotował. Nie można tych gór ani ominąć. Nie można ich zlekceważyć. Nie można uznać, że są niepotrzebne. Po prostu trzeba tam pójść i wziąć to, co tam jest dla każdego z nas. A więc powiem o trzech takich górach, które musimy w naszym życiu zdobyć. I wierzę, że Bóg chce dziś powiedzieć coś do nas. Chcę poruszyć nasze serca. Po pierwsze, pierwszą górą, o której chcę wspomnieć, to jest góra zbawienia. To jest wzgórze zbawienia. W Ewangelii Mateusza 27, od 33 do 36 czytamy. Tak doszli na wzgórze zwane Golgotą, czyli trupią czaszką. Tam podano Jezusowi do picia kwaśne wino. Spróbował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, podzielili się jego szatami, grając o nie w kości. Oto opis, króciutki epizod z wydarzenia na górze Golgoty, na wzgórzu Golgoty, gdzie dokonało się zbawienie dla całej ludzkości. I kochany Kościele, my o dziele zbawienia bezustannie powinniśmy mówić. Bezustannie powinniśmy odwoływać się do tej góry, do tego wzgórza. Bezustannie powinniśmy opowiadać ludziom o tym, czego dokonał Jezus dla człowieka na wzgórzu Golgoty. Co stało się, co się wydarzyło podczas ukrzyżowania Pana Jezusa. Boży Syn, bez grzechu i winy. Ten, który uzdrawiał chorych, pomagał biednym, wyzwalał ludzi z różnych zniewoleń. Ten, który przyszedł, aby zostać pomostem między człowiekiem a Bogiem. Został zaprowadzony na górę Golgotę, aby tam w strasznych mękach i cierpieniu, z cierniową koroną na głowie, oddać życie przez ukrzyżowanie dla naszego zbawienia. Był czysty. Był bez grzechu. Doskonały. Całą nieczystość, cały grzech ludzkości przyjął na siebie, wziął na siebie. Współczesnym językiem moglibyśmy powiedzieć, przyjął na swoją klatę. Wziął na siebie. Cały grzech, który nas trzymał. Cała nieczystość, cała zła natura, grzeszne życie każdego człowieka. Jezus wziął na siebie. Mówiliśmy niedawno, że nasz grzech był naprawdę obrzydliwy, ogromny. To grzech spowodował, że człowiek jest istotą duchowo martwą. Że ma wiele różnego rodzaju zapotrzebowań i pragnień. Ale duchowo jest martwy. I oto ta cała lista naszych wykroczeń grzechów została wymazana. Tam, na wzgórzu Golgoty. Wszelki ślad po naszych występkach może zostać usunięty z akt. Gdy przychodzimy na górę zbawienia i wyznajemy grzech naszemu Bogu, oto wszystko, co nieczyste i grzeszne, jest usunięte z dysku na stałe. Doznajemy przemiany życia. Ludzie, którzy przybili Jezusa do krzyża, myśleli, że pozbawiają życia tego człowieka. Ale tak naprawdę przybili do krzyża grzech. Pozbyli się grzechu ludzkości. Uważali, że zabijając Jezusa, zrobili to, co do nich należało, a tak naprawdę zabili grzech i jego moc. Ukrzyżowali grzech i jego moc. Krzyż oznacza przebaczenie. Boże przebaczenie jest bezcenne. Jest nie do wycenienia, bo kosztowało to krew Bożego Syna. I to uwolnienie z grzechu jest zupełne. Człowiek może stać się nowym stworzeniem. I to wszystko zostało zrobione dla nas, dla naszego zbawienia. I powiem szczerze, przed wami. Jeśli tam człowiek nie przyjdzie, jeśli nie zdobędzie tej góry, jeśli nie uda się pod krzyż, tam na Golgotę, aby przyjąć przebaczenie, akt łaski, pojednanie się z Bogiem i nie narodzi się na nowo, nigdy nie będzie zbawiony. Powiem jeszcze raz. Nigdy nie będzie zbawiony. Nie ma innej ceny. Nie ma opłaty za zmarłą duszę. Nie ma środka zastępczego. Jest tylko jedno dzieło zbawienia. Jest jedna góra, na którą musimy się udać, aby otrzymać zbawienie i przebaczenie naszych grzechów. Nieważne, jak religijnie człowiek będzie chciał żyć. Nieważne, jak pobożnie będzie postępował. Nieważne, jakie tradycje i obrzędy religijne będzie obchodził. Jeśli nie pójdzie na tą górę Golgoty, pod krzyż, gdzie dokonało się dzieło zbawienia, nigdy nie zostanie zbawiony. Mówi się, że zbawienie jest za darmo. Obalam ten mit. nie ma zbawienia za darmo. Została zapłacona ogromna cena. W Kościele nie ma zbawienia za darmo. Ktoś zapłacił za nasze zbawienie. Ktoś zapłacił wielką cenę dla naszego zbawienia. Nie jest tak, że to jest za darmo gratis, a więc zrobię sobie z tym, co chcę. Jest fajnie, darmowe jest zbawienie. Nie, została zapłacona ogromna cena. Pewien człowiek bardzo lubił ketchup. Fan ketchupu, czy ketchupu, jak to się mówi. Ja nie używam, więc może nie znam dokładnej nazwy. On używał ketchup o nazwie Heinz, amerykański ketchup. Kiedy zasiadał do jedzenia, to potrafił użyć całą butelkę. A więc brał taką butlę ketchupu Heinz, ściskał na swoje danie i wylewał prawie całą. Polewał wszystko, co było możliwe. I tak zjadał obiady także w restauracjach. Pewnego razu, gdy zjadł taki obiad, chciał zapłacić rachunek i kelnerka mówi, ale proszę pana, nie musi pan płacić, już zostało zapłacone. On taki zdziwiony patrzy, jak to zostało zapłacone, przecież ten obiad był z tych droższych, tyle ketchupu użyłem. A ona mówi, wie pan co, tam siedzi taki mężczyzna przy tym stole i on zapłacił za pana obiad. On poruszony tym podszedł do niego i mówi, przepraszam pana, dowiedziałem się, że pan zapłacił za mój obiad. A on popatrzył na niego uśmiechając się, tak, zapłaciłem, bo jestem jednym z dyrektorów Heinza i nie widziałem takiego człowieka, który by tak lubił nasz ketchup. Wiecie, Bóg tak bardzo nas ukochał, że to On zapłacił za nasze zbawienie. Że to On zapłacił najwyższą cenę, aby nasze długi, nasz grzech został spłacony. Abyśmy stali się nowymi ludźmi. I dzisiaj wzdłuż i wszerz tego kraju, przy każdej okoliczności, musimy o tym mówić jasno i wyraźnie. I musimy mówić tak, żeby ludzie zrozumieli, że Jezus zapłacił za nas cenę. Że Jezus umarł na krzyżu. Że Jezus przelał krew dla naszego odkupienia. Że Jezus cierpiał męki. Założono mu cierniową koronę. Założono mu wbito różnego rodzaju gwoździe różnej wielkości do jego rąk i stóp. I umierał, płacąc cenę za twoje i moje zbawienie. Musimy zdobyć tą górę. W liście do Kolosjan czytamy, spodobało się bowiem Bogu zamieszkać w swoim Synu w całej pełni. Przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Dzięki przelanej na krzyżu krwi Jezus zapewnił pokój całemu niebu i całej ziemi. Również nas, którzy niedawno jeszcze byliśmy dla Niego obcy i wrodzy z powodu złych myśli i czynów, teraz pojednał ze sobą dzięki śmierci Jezusa. Chcę was mieć przed sobą jako świętych, niewinnych i bez zarzutu. Jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Jezusem, nie lekceważ tak wielkiego zbawienia. Jeśli jeszcze nie powiedziałeś Bogu, przebacz mi moje grzechy i nie poszedłeś na tą górę, nie zdobyłeś tej góry, to możesz to uczynić dzisiaj. Dziś jest dzień zbawienia. Tam ciągle płynie zbawienia zdrój. Tam ciągle możesz przyjść i przyjąć to, co dokonało się dla twojego odkupienia. Ktoś powiedział, gdybyś był tylko jedną, jedyną osobą grzeszną na tym świecie, tak i tak Jezus by przyszedł, aby oddać życie za ciebie. Bo tak bardzo Bóg umiłował świat, czyli człowieka, ludzi, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pojednanie z Jezusem może nastąpić jedynie na tej górze odkupienia. Mówię o symbolicznej duchowej podróży. To nie jest kwestia udawania się gdzieś do Jerozolimy na wzgórze trupiej czaszki, aby tam coś z Bogiem przeżyć. Możesz to przeżyć tu i teraz. Pójść tam w swoim duchu, w swoim wnętrzu i spotkać się z Jezusem. i otrzymać nowe życie. Bo w nim Bóg zamieszkał, aby pojednać wszystko ze sobą. Druga góra, o której rozmyślałem w tym tygodniu, to góra przemienienia. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od pierwszego wiersza. 6 dni później Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana na szczyt samotnej góry. I na ich oczach przemienił się. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Ukazał się też Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z nim. Panie, jak to dobrze, że tu jesteśmy, wykrzyknął Piotr do Jezusa. Jeśli chcesz, zbudujemy 3 szałasy dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Ale zanim skończył mówić, otoczył ich jasny obłok, z którego rozległ się głos. Oto mój ukochany syn, moja największa radość. Bądźcie mu posłuszni. Słysząc to, uczniowie z wielkim lękiem padli na twarz. Jezus podszedł do nich, dotknął i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. A gdy podnieśli wzrok, nie widzieli już nikogo, tylko samego Jezusa. O co chodzi z tym szczytem góry? Co możesz przeżyć, co możemy przeżyć, zdobywając tą górę? Na górze przemienienia uczniowie Jezusa mieli niesamowite przeżycie. Krótko mówiąc, Panie, jak dobrze nam tu, w tej szczególnej atmosferze, w tej niebiańskiej obecności, w tym fajnym towarzystwie, jak świetnie tu jest, jak super, jak bezpiecznie. Zastanawiałem się, jaki był cel Jezusa, gdy zabierał swoich uczniów na tą górę. Jaki był cel określenia przemienienie, kiedy Pan Jezus przeobraził się, przemienił się przed nimi. Uczniowie mówią, najlepiej tu zostać, zbudować sobie namioty i pozostać tutaj. Taka cudowna atmosfera. Tak mi się wydaje, że czasami czujemy się tak w kościele na nabożeństwie, że tak słyszę to tu i ówdzie od tamtej czy innej osoby, ależ Pan cudownie był obecny wśród nas. Ależ cudowne uwielbienie. Ależ cudowna atmosfera dziś była na nabożeństwie. Aż nie chciało się wychodzić. Bóg tak blisko jest z nami. Jezus jest pośród nas. Fajni ludzie. Nie tacy jak tam na ulicy. Tacy fajni. Tacy od Boga. Dobrze nam tu być. Chcielibyśmy tu pozostać. A jutro znów poniedziałek. Jutro znów trzeba iść do mojej, może nielubianej roboty, ale trzeba jakoś żyć. Jutro znów trzeba zmagać się z wszystkimi wyzwaniami, które stają mi na drodze. Ale Boży plan jest inny. Zanim Piotr skończył mówić, otoczył ich jasny obłok, z którego rozległ się głos. Oto mój ukochany syn, moja największa radość. Bądźcie mu posłuszni. Co to znaczy? Tak układajcie swoje życie, tak poddawajcie przemianie wasze serca i myśli, aby podobać się Bogu. Aby podobać się naszemu Mistrzowi. Musimy uczyć się posłuszeństwa Jezusowi. Bo poprzez posłuszeństwo Jemu przemienia się nasze życie. Nie ma innego sposobu. Nie doznamy przemiany życia poprzez wiedzę, którą mamy. Nie doznamy przemiany życia poprzez tylko cieszenie się dobrą atmosferą i przebywaniem w cudownej obecności innych ludzi, którzy kochają Pana. Ale przemieniamy nasze życie poprzez bliską relację z tym, który ma moc przemieniać nasze życie. I prawda jest taka, że my bezustannie tej przemiany potrzebujemy. Jeśli przestajemy o coś dbać, to zaczyna zanikać. Jeśli przestajemy dbać o poddawanie naszego życia Jezusowi poprzez przyjaźń z Nim, więź z Nim, poprzez miłość, to przestajemy doświadczać tego, co On chce nam dać. Wszystko zostaje w kwestii naszego intelektu, naszej wiedzy. Słysząc to, uczniowie z wielkim lękiem padli na twarz. Jezus podszedł do nich, dotknął i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. A gdy podnieśli wzrok, nie widzieli już nikogo, tylko samego Jezusa. O to chodziło Bogu, aby oni mogli zobaczyć, że Jezus jest jedyną prawdą, drogą i życiem. Że Jego potrzebują najbardziej i że On jest sprawcą wszelkich przemian w naszym życiu. On jest zawsze na swoim miejscu. Bóg zawsze chce być blisko nas. Bóg zawsze chce nam pomagać i pragnie przemieniać nasze życie. Abyśmy nabywali Bożych cech, abyśmy stawali się Jemu podobni. Abyśmy mimo wszystko, powiem to z odwagą, nie byli jak ludzie w tym świecie. I nie robili tego samego, co robią ludzie w tym świecie. Bo mamy coś lepszego, coś wspanialszego, coś większego. Bóg zawsze jest na swoim miejscu. Para narzeczonych, a później młode małżeństwo, jeździli razem samochodem. Bardzo się kochali. Bardzo się kochali. Mąż siadał za kierownicą, a jego dziewczyna, narzeczona, a później młoda żona, siadała bardzo blisko, kładła swoją rękę na jego ramieniu. On ją obejmował i tak przepisowo, nie łamiąc przepisów prędkości, jeździli sobie przytuleni do siebie. Miesiąc, dwa, rok. Wszędzie, gdzie jechali, bardzo się kochali. Ale lata mijały, mijał czas i później widzimy, jak mąż ma ręce na obydwie na kierownicy, a żona siedzi po drugiej stronie i przypatruje się temu, co dzieje się na zewnątrz przez okno. W pewnym momencie żona tak siedzi, patrzy przez okno i mówi: mężu, co się z nami porobiło? Co się z nami porobiło? A mąż siedzi za kierownicą i jedzie, mówi: ja ciągle jestem na swoim miejscu. Ja ciągle jestem na swoim miejscu. Zrozumieliście? Co się z nami porobiło? Bóg ciągle jest na swoim miejscu. Bóg ciągle chce swoimi ramionami przytulać nas do siebie. Bóg ciągle chce okazywać nam miłość i pragnie wpływać na nasze życie. Ale co się z nami porobiło? Czy nam to sprawia taką przyjemność, by wtulać się w ramiona Ojca? By przychodzić do Niego z taką pasją miłości i wpatrywać się w Jego twarz, święte oblicze i szukać inspiracji do zmiany swojego życia. Co się z nami porobiło? W Rzymian 12 czytamy: przyjaciele, pierwszy wiersz, wzywam więc was ze względu na miłosierdzie, jakie nam Bóg okazał, byście złożyli Mu swoje ciała na ofiarę żywą i świętą, w pełni Go satysfakcjonującą. Bo taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie wzorców tego świata, ale niech was przemienia nowy sposób myślenia. Jeśli my nie zmienimy naszego sposobu życia, to któż pokaże temu światu, że jest coś innego? Nie naśladujcie wzorców tego świata. Ale niech was przemienia nowy sposób myślenia. A nowy sposób myślenia prowadzi nas do nowego sposobu życia. Nowego stylu życia. Byście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, podobające się Mu i co doskonałe. Tak mówi apostoł Paweł w tych dwóch wierszach. Przemienione życie jest inne. Nie takie, jakie widzimy wokół nas. Nie takie, jak prowadzą ludzie nieodrodzeni duchowo. Musimy ich zrozumieć. Musimy im pomóc. Ale nie musimy się do nich upodabniać i robić to, co oni robią. Bo to nie nasza bajka. Nie należymy już do tego systemu. O tym mówi nam Biblia wyraźnie, że Pan wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego. My należymy do Bożego Królestwa. Nasze serca oddaliśmy Jezusowi Chrystusowi. Nie potrzebujemy tych rzeczy, które robi ten świat, aby znaleźć satysfakcję i zadowolenie w życiu. Bo naszym źródłem życia i zadowolenia jest Jezus Chrystus, jest Bóg, jest coś większego, coś lepszego, coś wspanialszego. Ja często o tym mówię, jeśli już się powtarzam, to wybaczcie. Młoda sekretarka pani biura GKS-u Jastrzębie tutaj obok w tym budynku urzędowała. Poznała nas, często tu przychodziła po różne rzeczy, pomagaliśmy, znałem też prezesa, a więc czasami tam byłem, tu wynajmowaliśmy boiska, graliśmy w piłkę i tak dalej, w czasie tu, gdy powstawał zbór. Kiedyś przyszła, mówi, że musi porozmawiać. I mówi mi tak, ja nie mogłabym do waszego kościoła należeć. A ja się pytam, a czemu? No bo u was to ani do tańca, ani do różańca. Tak mi powiedziała. Bo wy ani na zabawy, na dancingi, na imprezy nie chodzicie. Wypić wam nie wolno. A o różańcu to już nie mówię. To już całkiem. Żeście zbzikowali. A ja mówię, a kto pani takie rzeczy naopowiadał, że nam nie wolno? Po prostu nie chcemy. Bo mamy coś lepszego. Bo mamy coś głębszego. Mamy lepszą, głębszą satysfakcję. Ja nie muszę w sobotę wieczorem pohulać całą noc na dancingu, żeby rano w niedzielę być szczęśliwym. Zazwyczaj to hulanie kończy się nieszczęśliwością na drugi dzień i bólem głowy. I nóg także. My jesteśmy z innej bajki. Należymy do Bożego Królestwa. I nie wstydzę się o tym mówić i nie będę się wstydził o tym mówić. Jeśli ktoś tego nie lubi, trudno. Ta dziewczyna tego nie lubiała. Jej się to nie podobało. Ona mówi, to jest jakieś dziwne życie, jakieś smutne życie. Nieprawda, mówię. Ja jestem bardzo radosnym, szczęśliwym człowiekiem. Ktoś dał mi coś, czego nie miałem. Ja już przy różańcu byłem i na dancingach hulałem. A więc nie mów mi, że to daje prawdziwe szczęście, bo ja to robiłem wiele lat. Jestem z tego wolny w Jezusie Chrystusie. Uczynił mnie nowym człowiekiem. Mam coś więcej. Czuję się zdrowiej. Mam się lepiej. Bo Bóg się o mnie zatroszczył, bo przeszedłem przez górę przemienienia. Jeśli ktoś przeszedł przez górę przemienienia, staje się innym człowiekiem. Bóg zmienia nasz paskudny charakter. Przeobraża nas. Przekształca nas. To jest przemiana, której potrzebujemy. To jest przestrzeń, w którą musimy wejść. I na koniec jeszcze jedna myśl. Trzecia góra, którą musimy zdobyć. Góra powołania. Wierzymy w Boże powołanie, które otrzymuje każdy z nas. Każdy jest cenny i Bogu potrzebny. Każdy. Bo przez nas Bóg pragnie działać. Pragnie przekazywać Ewangelię, dobrą nowinę. Pragnie czynić swoje dzieła. Nie posyła aniołów z nieba, ale to my jesteśmy Jego aniołami. Amen. Miejsce takie jak to jest tylko chwilą, spotkaniem, naładowaniem akumulatorów. I chwała Bogu za to, że możemy przyjść, spotkać się, naładować akumulatory, wzmocnić naszą wiarę. I musimy odnajdywać w takich momentach na tej górze powołania odkrywać. Musimy zrozumieć, że Bóg nas ma dla siebie, abyśmy byli ludźmi wpływającymi na innych, abyśmy służyli i wykonywali zadania, które nam zleca. Bóg taki był i jest. Powołuje człowieka. Powołał Mojżesza. Później Jozuego. Później Dawida na króla. Powołał różnych proroków, dużych i małych. Później przyszedł Jezus, powołał 12 apostołów. Później następnych posyłał ich po dwóch i mówił: idźcie i głoście dobrą nowinę. Módlcie się o chorych, pomagajcie potrzebującym, pocieszajcie smutnych, przepędzajcie złe duchy, służcie. Posyłam was. Na taką górę trzeba wejść, ale i trzeba po jej zdobyciu zejść. Piąta księga Mojżeszowa, 1 rozdział. Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie. To jest góra Horeb. Już dość waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufratu. Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie ją w posiadanie, tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom. Izrael, Boży wybrany naród, spotkał się z Bogiem na górze Horeb. Tam otrzymał od Boga powołanie, aby poszli, służyli, głosili, ratowali, zdobywali to, co Bóg im wskazał, aby zdobyli i oglądali poprzez to Boże działanie. Nie wiem, ilu z was widziało film Przełęcz Ocalonych. Ja widziałem dwa razy. I powiem wam, poszedłbym po raz trzeci. Dawno nie widziałem takiego filmu. Jest to film oparty na faktach. To nie jest science fiction. To nie jest wymysł Hollywoodu. Film oparty na faktach Mela Gibsona. Historia człowieka, który ratował ludzi. Desmond Doss. Historia niesamowita. Jest to w okresie wojny amerykańsko-japońskiej. Oczywiście brutalne sceny wojenne. Mel Gibson pokazał realia wojny, realia cierpienia, realia krwi, morderstwa, zabójstwa, dramatu człowieka, dramatu młodych mężczyzn, którzy ginęli jak muchy pod ostrzałem japońskiej armii. I do tej armii zaciągnął się młody chrześcijanin. Adwentysta, którego przekonania brzmiały: nigdy nie dotknę broni. Jakie znosił upokorzenia za swoje przekonania. Wiecie, to mnie łamało. Nie poszedł na żaden kompromis. Jakiekolwiek były jego przekonania, jakiekolwiek miał spojrzenie, że ma czytać Biblię i ma z nią leżeć w łóżku i że Biblia, Pismo Święte dla niego jest najpiękniejszą rzeczą, jaką ma w wojsku. Nie wziął do ręki pistoletu, nie wziął do ręki broni. Takie miał przekonanie, bo Bóg powiedział: nie zabijaj. Znęcali się nad nim, katowali go, prześladowali go, dręczyli go, a on wywalczył przed sądem wojskowym, że ma prawo służyć w armii i został sanitariuszem, został medykiem. Został największym bohaterem wojny. Z potężnej skały, kiedy wszyscy uciekli i zostało 100 poranionych z oberwanymi nogami i rękami ludzi, uratował 75 osób, spuszczając ich na linię pod ostrzałem japońskiego wojska. 75 osób, to jest fakt historyczny, przez jedną noc. I to, co mnie poruszyło, to, co sprawiło, że tak się zacząłem modlić, kiedy uratował jednego, ściągnął go i spuścił z tej skały z krwawiącymi rękami na linię, modlił się: Panie, daj mi uratować jeszcze jednego. Boże, daj mi uratować jeszcze jednego. A gdy uratował 50, Panie, daj mi uratować jeszcze jednego. Daj mi uratować jeszcze jednego. Kościele, to powinna być Twoja i moja modlitwa każdego dnia. Daj mi, Panie, uratować jeszcze jednego. Pomóż mi uratować jeszcze jednego. Musimy przejść przez górę powołania, żeby zrozumieć, jak Bóg nas potrzebuje i jak nas bardzo pragnie. Ktoś powiedział, bo Bóg działa przez ludzi, przez człowieka. Każdy z nas może otworzyć się jak okno, aby Bóg przez nas przychodził na świat i czynił dużo dobrego. Piękny cytat. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, tym kończę. 57 wiersz i 8. Jakże wdzięczni jesteśmy Bogu. Jesteśmy wdzięczni Bogu? To On przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, pozwala nam odnosić zwycięstwo. I dalej apostoł Paweł mówi, zatem moi najdrożsi i umowani, bądźcie ugruntowani i niezłomni, nieustannie oddani pracy dla Pana. I pamiętajcie, że wasz trud w oczach Pana nigdy nie jest na próżno. Tłumaczenie Nowe Przymierze brzmi tak. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Oddani, tryskający poświęceniem w dziele Pana. Ale jeśli ktoś nie był na górze powołania, to trudno mu zrozumieć, że Bóg może go użyć. Ale kiedy jesteśmy na górze powołania i kiedy Bóg dotyka naszego serca i poprzez swoje słowo mówi nam, synu mój, córko moja, zbawiłem cię i powołałem ciebie, aby teraz przez ciebie, przez twoje życie, które otworzysz jak okno, aby mój Duch Święty, abym ja mógł działać i abym mógł przychodzić na świat i czynić wiele dobrego poprzez Twoje życie, poprzez Twoje oddanie. I o to chodziło apostołowi Pawłowi w swoim liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian. Wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Oddani. Tak wiele rzeczy zabiera nam czas. Tak mija dzień po dniu. Tak wiele rzeczy robimy i zapominamy o tym, co zrobiliśmy. Albo napracowaliśmy się i wiele razy stwierdzamy na końcu tego wszystkiego, czy to miało sens. Jest coś, co ma wieczny wymiar. Kościele, musimy przejść przez górę zbawienia. Jeśli ktoś jeszcze tam nie był, dziś jest dzień, który dał Tobie Pan. Dziś jest dzień zbawienia. Ktoś zapłacił ogromną cenę za Twoje zbawienie. Ktoś zapłacił, cierpiąc, przelewając krew za Twoje odkupienie. On Cię do tego nie zmusza. On Ci to proponuje. Zapłaciłem. Możesz wziąć. Możesz skorzystać. Musimy przechodzić przez górę przemienienia, aby Bóg zmieniał nasze życie. I abyśmy odkrywali, że najcenniejsze w naszym życiu jest posłuszeństwo Jezusowi i abyśmy Jego widzieli bezustannie przed naszymi oczyma. I musimy znaleźć się na górze powołania, aby odkryć, że Bóg potrzebuje nas. Potrzebuje każdego z nas, małego i dużego, starego i młodego, kobiety i mężczyzny. Wszystkich nas Bóg potrzebuje. Chciejmy powstać. Pan jest obecny wśród nas. Nim rozejdziemy się za parę minut. Chciałbym się pomodlić. Chciałbym zawołać do Pana. Chciałbym poprosić Go o Jego nadprzyrodzoną ingerencję. Może dziś dla Ciebie góra do zdobycia to góra zbawienia. Może góra przemienienia. Może góra powołania. Nie wiem. Ale my musimy w tą duchową podróż się udać, aby na tych wzgórzach się znaleźć i aby spotkać się z Bogiem dla naszego dobra, dla naszego błogosławieństwa, dla naszej przemiany. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo, za to spotkanie, za tą górę, na której dziś jesteśmy. Obecność Twoja jest pośród nas. Dobrze nam tu. Czujemy się bezpiecznie. Panie, dziękujemy Ci za także towarzystwo, jakie mamy na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za Kościół, za wszystkich przyjaciół, za to, że jesteśmy razem. Ale Panie, przed nami zadania, przemiany życia. Ty chcesz kształtować nas i chcesz powołać nas. Dziękujemy Ci za to. Zamknijmy nasze oczy przed Bogiem na minutę. Jeśli ktoś dziś chciałby przyjść do Pana, tak w duchowym wymiarze, w sercu swoim, na tą górę zbawienia. I chciałbyś powiedzieć, Panie, chcę oddać Ci moje serce, pragnę oddać Ci moje życie. Pragnę, abyś mnie ogarnął swoją miłością, abyś przebaczył mój grzech. Panie, zapłaciłeś cenę dla mojego odkupienia. Dociera to dziś do mnie. Pragnę się pojednać z Tobą. Jeśli ktoś chce to uczynić teraz, to tam, gdzie jesteś, Bóg może spotkać się z Tobą. Chciałbym o Ciebie się pomodlić. Chciałbym Cię pobłogosławić. Kiedy mamy głowy pochylone, możesz podnieść swoją rękę. Tylko podnieś dla mnie. Ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze. Opuśćcie Ci, co podnieśli. Ktoś jeszcze chciałby podnieść swoją rękę, bo potrzebujesz zbawienia i pojednania się z Bogiem. Może potrzebujesz przemiany swojego życia. Ciągle ciągnie Cię ten świat. Bawi Cię to, co ten świat robi. Ciągle Cię kręci to, co robi ten świat zepsuty, pijąc, chlejąc, przeklinając, cudzołożąc. Nie należymy już do tego świata. Ten świat jest za mną, a Królestwo Boże jest przede mną. Powiedz dziś to Panu, powiedz dziś to Bogu, powiedz to dziś Bogu. Panie, przemień mnie. Chcę widzieć Ciebie, za Tobą podążać. Chcę, Panie, abyś Ty używał mnie. Chcę, abyś mnie powołał. Chcę, abyś, Panie, działał w moim życiu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za słowo Ewangelii, za Twoje żywe słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Panie, że mnie kochasz. Chwała Ci, Jezus. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która w sercu przeżywa Twoje słowo. Panie, ja nie mam żadnej mocy, aby zmienić jakiegokolwiek człowieka. Nie mam żadnej mocy zbawienia, aby kogokolwiek zbawić. Ale Panie, pomóż nam ratować innych ludzi, mówiąc o Twojej miłości, mówiąc o Twojej łasce. Modlę się, aby każdy, kto jest dziś na tym nabożeństwie, mógł powiedzieć tak, narodziłem się na nowo, oddałem życie Jezusowi, przebaczył moje grzechy, zrozumiałem, jaką cenę zapłacił za mnie, zrozumiałem, że oddał życie dla mojego zbawienia. Może ktoś odczuwa, że Bóg go powołuje. Jesteś na górze powołania. Powiedz, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Jestem gotowy, aby Ci służyć. Panie, modlę się o to teraz. Modlę się, abyś natchnął każdego z nas. Bo każdy może otworzyć okna swojego życia. Aby Bóg przez nie mógł przychodzić i dotykać ludzi. I czynić wiele dobrego. Każdy z nas może kogoś do Ciebie przyprowadzić. Każdy z nas może komuś pomóc. Każdy z nas może coś zrobić dla Bożego Królestwa. Każdy z nas może przynieść Bogu chwałę swoim życiem. Każdy z nas może być użyty przez Pana. To jest góra powołania. To jest góra przemienienia. To jest góra zbawienia. Pan jest obecny pośród nas.